radiowo-naukowo.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest dr Jarosław Och z Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w obszarze marketingu i wizerunku politycznego. Witam pana doktora, dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu i proszę mi pozwolić szczególnie ciepło i gorąco przywitać słuchaczy, bo to moja pierwsza obecność po 8 latach przerwy w Radio Gdańsk.
Tym bardziej się cieszymy, że przyjął pan zaproszenie. Panie doktorze, prawie każdy Polak uważa, a przynajmniej wielu uważa, że się zna na sporcie, na zdrowiu i na polityce. A jakie jest pana zdanie w tej kwestii jako politologa? My jesteśmy takim rozpolitykowanym narodem. Wszyscy się znamy na polityce, mamy coś na ten temat do powiedzenia?
Jesteśmy na pewno bardzo rozpolitykowanym narodem. Bardzo chętnie wyrażamy opinie polityczne, bardzo chętnie zabieramy głos na tematy polityczne, bardzo chętnie uczestniczymy w sporach politycznych. I myślę, że ta sytuacja dotyka każdą i każdego z nas. Nie przypuszczam, żeby ktokolwiek w rodzinie nie miał przysłowiowej cioci czy wujka, która nie potrafi przy stole zepsuć atmosfery świątecznej, noworocznej, imieninowej dyskusją o tematach politycznych. Bardzo często tym naszym dyskusjom i debatom towarzyszy olbrzymi ładunek zacietrzewienia, przekonania o własnej nieomylności i o tym, że tylko my mamy rację. Bardzo często zapominamy o tym, że demokracja to wolność, w tym również wolność słowa i prawo do różnych poglądów, do różnych opinii. I to bardzo często do opinii sprzecznych.
My chcemy po prostu narzucać innym własne opinie, a znamy mechanizmy, jakimi się kieruje polityka, jako tak ogólnie, jakbyśmy mieli powiedzieć, że no, naprawdę się znamy, jak to wszystko działa.
No, myślę, że bardzo wielu ludzi ma przekonanie, że zna się na polityce, natomiast gdyby zapytać o szczegóły, gdyby zapytać o imponderabilia, gdyby zapytać o rozwiązania systemowe, pewnie odpowiedzi poprawnej nie umieliby udzielić, bo to wymaga pewnej gruntownej wiedzy, to wymaga rozpoznania chociażby przepisów ustawowych, to wypada rozpoznania konstytucji, to wypada rozpoznania również pewnej tradycji kultury politycznej, a w tym obszarze występuje olbrzymi deficyt wiedzy u przeciętnego obywatela.
Ale też teorii polityki, prawda? Tak jak się to wszystko tworzy i czy my, pana zdaniem, wpadamy w jakieś pułapki, które politycy na nas zastawiają różnymi takimi socjotechnicznymi działaniami?
Każdego dnia i znakomicie pani na to zwróciła uwagę. Mianowicie znakomitym czasem, który wypełnia to, o czym rozmawiamy, jest na przykład czas kampanii wyborczej, kiedy nagle politycy przypominają sobie o wyborcach, przypominają sobie o tym, że warto zyskać ich akceptację, ich aprobatę i bardzo często nie mają żadnych wątpliwości, że najprostszym sposobem, który doprowadzi do zyskania poparcia, będzie zadeklarowanie obietnic i zobowiązań, które nierzadko nie są łatwe i proste w zakresie ich wypełnienia. I właściwie należałoby nawet spojrzeć na ostatnią kampanię wyborczą, kiedy ci, którzy pretendowali do przejęcia władzy, bardzo często i bardzo chętnie obiecywali rzeczy oczekiwane społecznie, mówiąc, że te zmiany nastąpią i wyborcy je dostrzegą dzień, dwa, trzy dni tuż po wyborach. Przypomnę, że mija kolejny dzień, mijają tygodnie i wiele zmian nie zostało implementowanych, wiele zmian nie ma możliwości, aby wprowadzić. Nie dlatego, że jest zła wola, dlatego, że zabrakło świadomości u pewnie i części polityków, że należy składać ostrożnie zobowiązania wyborcze, bo część wyborców je zapamięta i część wyborców będzie domagała się ich zrealizowania. Ale przede wszystkim myślę, że politycy mają świadomość, że wyborca nie do końca jest kompetentny, że jak mu się obieca, to uzyskuje się poparcie wyborcze. A ja mówię od lat, że najgorszą rzeczą i największym błędem, który może popełnić polityk w kampanii wyborczej, to jest złożenie deklaracji, której później nie można wypełnić praktyką, bo to jest prosta droga do rozgoryczenia, do irytacji, do złości, do odpływu elektoratu i rzeczywistość nierzadko ujawnia, że tego typu myślenie jest bardzo praktyczne i bardzo prawdziwe.
Panie doktorze, bo pojawia się też często w takiej debacie na temat polityki słowo marketing polityczny, ale czym on się różni od innego słowa, od słowa propaganda? Czy to jest zasadnicza różnica? No jest, ale mam wrażenie, że czasami niewiele z tego, niektórzy tej różnicy nie widzą, nie potrafią jej dostrzec.
Różnica jest rzeczywiście bardzo subtelna i delikatna i nawet myślę, że znalazłaby pani rozmówców, kto wie, czy nie nawet ekspertów, którzy powiedzieliby, że różnica jest znikoma, a może nawet nie ma jej wcale. Marketing to jest przecież oddziaływanie na wyborców, bardzo często nie do końca racjonalne, a bardziej emocjonalne. Jest to ta forma aktywności, która bazuje na pewnych standardach, mechanizmach psychologii społecznej. wykorzystujemy przecież nie tylko sztukę oddziaływania na drugiego człowieka, w tym przypadku na wyborcę, no ale próbujemy wywierać wpływ na jego zachowania, szczególnie na zachowania wyborcze. Ktoś powie, używając tej eleganckiej formuły, że wywieramy wpływ i oddziaływujemy, ktoś inny powie, manipulujemy. Różnica jest bardzo, powiedziałbym, subtelna. Generalnie zwróciłbym jednak uwagę na to, że dzisiaj, kiedy mamy demokratyczny pluralizm i kiedy wyborca dysponuje jednym głosem, a liczba podmiotów, które ubiegają się o ten głos, jest wielokrotnie większa, każda partia polityczna, każdy podmiot, każdy kandydat zrobi wszystko, aby po pierwsze zwrócić na siebie uwagę, i to jest pierwszy kierunek, pierwszy krok, można powiedzieć, a po drugie, aby przekonać do zapoznania się ze swoją ofertą, do tego, aby się zidentyfikować z tą ofertą, aby zaakceptować ofertę, a więc i kandydata, no a następnie, by wziąć udział w wyborach i oddać ważny głos. I to, co brzmi tak łatwo i tak prosto, to, co wydaje się banalne, to jest właściwie cała sfera działań i zagadnień opisywanych mianem marketing polityczny.
A jeśli ktoś chce mieć sukces polityczny, to on powinien pana zdaniem dzisiaj być wierny swoim ideałom, czyli trzymać się tego, w co wierzy, czy badać preferencje społeczne i proponować ludziom to, czego oni chcą. Kto będzie ten sukces miał?
Ja być może narażę się na śmieszność w oczach wielu słuchaczy, ale mi podoba się arystotelesowska koncepcja polityki, czyli ja chciałbym, aby politycy byli wierni ideałom. Gdyby to w ogóle byli ludzie idei, zasad, wartości, ale to jest myślenie bardzo życzeniowe. Praktyka podpowiada, że jednak w marketingu politycznym liczy się sukces.
Czyli co? Robione są badania, czego tak, oczekuje jakaś grupa?
Przed każdymi wyborami każda profesjonalna grupa polityczna przeprowadza badania, mniej lub bardziej profesjonalne. To wszystko jest konsekwencją większego bądź mniejszego budżetu. I za pomocą tych badań po pierwsze dowiaduje się, jakie problemy są istotne z punktu widzenia wyborców, a po drugie dowiaduje się również tego, kim jest ten potencjalny wyborca. Czy to kobieta, czy mężczyzna, czy człowiek w wieku młodym, średnim, czy dojrzałym. To są rzeczy bardzo istotne i to są dane o, rzekłbym, fundamentalnym znaczeniu z punktu widzenia skuteczności działań marketingowych.
Jak pan słyszy programy, założenia, tezy programów różnych partii do danych wyborów, to pan od razu sobie myśli, o, tutaj robili badania pod taką grupę.
Tak,
widzi
tak,
pan to.
Tak,
to społeczeństwo tego nie potrafi może tak ocenić, prawda?
Po pierwsze widzę, że jest to konsekwencja, że program jest konsekwencją analiz i badań eksperckich. A po drugie, bardzo często widzę również niewiarygodną pogoń za sukcesem. Pogoń, która kieruje bardzo wielu kandydatów, bardzo wiele komitetów wyborczych w kierunku swoistego populizmu. Czyli bardzo często pojawiają się obietnice, które są nierealne do zrealizowania. Nie dlatego, że brakuje możliwości prawnych czy finansowych, ale na przykład dany podmiot nie dysponuje tego typu kompetencjami. Pamiętam, wiele, wiele lat temu wziąłem udział w spotkaniu przedwyborczym, przed wyborami samorządowymi w swojej dzielnicy i ku zaskoczeniu i irytacji usłyszałem od kandydata, który ubiegał się o mandat radnego, że jeżeli zostanie wybrany na radnego, to kobiety odnotują ten fakt w prosty sposób, bo zostaną obniżone, cytuję, ceny rajstop w naszym lokalnym minimarkecie. I wtedy zdałem sobie sprawę, że właściwie jest wśród grupy kandydatów i taka grupa, która będzie w stanie obiecać wszystkim wszystko, byleby tylko uzyskać satysfakcjonujący wynik wyborczy. Proszę mi pozwolić, panie redaktor, by jeszcze w tym momencie powiedzieć o jednej rzeczy. W amerykańskim marketingu politycznym, a my właściwie tu na gruncie europejskim, polskim, wszystko co wiemy o marketingu, to wiemy z doświadczenia amerykańskiego. Tam ten marketing odnosił największe sukcesy, tam on jest najbardziej zaawansowany, najbardziej profesjonalny. W marketingu amerykańskim spin doktorzy operują pewnym stwierdzeniem, że aby odnieść sukces wyborczy, trzeba skupić się na realizacji dwóch zasad. Pierwsza brzmi keep smiling, uśmiechaj się. Psychologia społeczna podpowiada, że lubimy ludzi pogodnych, życzliwych, sympatycznych. Stwórz wizerunek sympatycznego, pogodnego człowieka. I to wydaje się niczym złym. Druga zasada jest dużo bardziej irytująca. Druga zasada brzmi obiecaj to, co chcą, żeby im obiecać. I mógłbym dawać wiele przykładów potwierdzających tezę, że ta myśl i ta reguła amerykańska w Polsce również znajduje bardzo wielu naśladowców.
Wyraził się pan spin doktorzy. Kim są spin doktorzy? To są tacy doradcy polityczni?
Tak, to są doradcy polityczni, to są doradcy wizerunkowi, to są ludzie, którzy powinni mieć i najczęściej mają gruntowną wiedzą dotyczącą teorii i praktyki politycznej, którzy dysponują wiedzą o mechanizmach funkcjonowania mediów, którzy dysponują przynajmniej minimalnym poziomem wiedzy o mechanizmach psychologii społecznej, którzy dodatkowo mają olbrzymi ładunek wyobraźni i którzy, mówiąc wprost, odpowiadają za wykreowanie wizerunku kandydata, czyli są od tego, aby stworzyć strategię wyborczą. Są
mogą
od tego,
stworzyć
aby...
w ogóle tak człowieka, tego kandydata, który w ogóle nie jest jakby zgodny z ten wizerunek jego, z tym, kim on jest naprawdę?
Czyli często się tak często robi. Się tak robi na potrzeby wyborcze, że tworzy się wizerunki pod oczekiwania wyborców. W Polsce
czyli
był
w
dostępny...
Polsce to jakie są oczekiwania najczęściej panowie?
No na przykład, żeby to był ktoś wykształcony,
przystojny.
Doświadczony. Dobrze byłoby, gdyby to był ktoś przystojny. Czyli ten dobry wizerunek ma istotne znaczenie. Dobrze byłoby, żeby ten ktoś był przedstawicielem tej grupy społecznej, która dysponuje pewnym kapitałem finansowym, bo to obniża przypuszczenie, że idzie się do polityki dla pieniędzy. Obniża, wcale go nie eliminuje. Więc my też mamy takie swoje, powiedziałbym, paradygmaty, wzorcy idealnych kandydatów. Natomiast w Polsce wiele, wiele lat temu powstał film dokumentalny pod tytułem Jak to się robi? I to jest film, który opisuje eksperyment, który wtedy poprowadził bardzo kontrowersyjny, ale dosyć znany spin-doktor Piotr Tymochowicz. On po prostu, wiedząc, jakie są oczekiwania wyborców, stworzył zupełnie nieznanego człowieka, produkt, który niewiele zabrakło, zdobyłby mandat parlamentarny. To, że tak się nie stało, to pewien zbieg okoliczności, pewien przypadek, ale próbował Tymochowicz udowodnić, że spin doktor jest w stanie uczynić z przysłowiowej butelki na wodę polityka.
Czyli bez spin doktora właściwie partia nie ma co marzyć o wykreowaniu liderów, o wygranej.
Ja pewnie będę w tej materii mało wiarygodny, ale wydaje mi się, że każda nowoczesna i profesjonalna partia polityczna powinna posługiwać się doradztwem eksperckim. Czasem z tego doradztwa może skorzystać w większym, czasem w mniejszym stopniu, ale na pewno warto wysłuchać kogoś, kto jest specjalistą.
Czy my jako wyborcy, panie doktorze, jesteśmy celem takich działań jakichś podprogowych, że próbuje się na naszą świadomość wywierać wpływ bez takiej naszej pełnej tego pełnego zrozumienia i że my tego nie widzimy po prostu?
Tak, odpowiadam tak i dlatego wchodzę pani w słowo, że to nie jest znowu nic nowego. To trochę przypomina działania w obszarze marketingu niepolitycznego. Tam też jesteśmy, tu dam cudzysłów, ofiarami przekazu podprogowego.
Jakie to mogą być konkretne działania?
To mogą być różnego typu działania, których my na pierwszy rzut oka nie dostrzegamy, natomiast one wywierają wpływ na nasze zachowanie, na nasze postrzeganie produktów, a kandydaci, to nie zapominajmy, produkty polityczne. Tego typu działania w polskich kampaniach wyborczych były już stosowane, choć na pewno poziom ich natężenia w zasadniczy sposób odbiega od poziomu, który widziałem na przykładzie kampanii świata zachodniego.
Czy wszystkie partie mają swoje mity założycielskie? Bo my słyszymy często teraz w dyskusji jakiejś na temat tego, co się w Polsce dzieje aktualnie w polityce, że jedna partia pracuje nad nowym mitem założycielskim i tak sobie myślę, że wielu słuchaczy może nie za bardzo rozumieć, o co tak naprawdę chodzi. Skoro partia już istnieje, to po co jej jakiś tam nowy mit założycielski?
Mit założycielski jest często niezbędny i pomocny po to, żeby przekonać wyborców, że warto na daną partię głosować. Jeżeli nie trafiają argumenty programowe, ideowe, to może jedynym skutecznym argumentem będzie argument natury emocjonalnej, a mit założycielski najczęściej oddziaływuje na emocje. I on bywa dosyć skutecznym nośnikiem poparcia wyborczego. I absolutnie nie jestem ani zaskoczony, ani zdziwiony tym, o czym była pani łaskawa powiedzieć, że największa partia opozycyjna dzisiaj szuka takiego skutecznego sposobu oddziaływania na wyborców. Bo co tu dużo mówić? O ile sukces jednoczy, o ile sukces sukces powoduje zwarcie szeregów, to każda porażka, szczególnie porażka wyborcza, szczególnie porażka, która jest powiązana z koniecznością oddania władzy, po 8 latach oddania władzy i wszystkiego, co z tym związane, a więc spółek Skarbu Państwa, mediów publicznych i tak dalej, można by to wymieniać minutami i godzinami może nawet, to w takiej sytuacji porażki wyborcze powiązane z oddaniem władzy bardzo często skutkują problemami w partiach politycznych. Zaczyna się dyskusja o przywództwie, o skuteczności przywództwa, zaczyna się dyskusja o tym, czy przypadkiem nie należałoby zrobić rebrandingu, uciec od skompromitowanego logo albo nazwy, która nie przynosi już sukcesu wyborczego. I jednym ze sposobów poszukiwań nowej identyfikacji, która będzie identyfikacją pewnej tożsamości, która będzie nas, polityków, jednoczyła z wyborcami, która będzie powodowała, że wyborcy będą czuli tę adrenalinę, tę emocję, jest właśnie mit założycielski. Można te mity konstruować na różne sposoby. Możemy bronić demokracji, możemy bronić wolności słowa, możemy mówić o dbałości o pewne zasady konstytucji, możemy mówić o tym, że oni, obecna władza, nie przestrzega prawa, że nie ma szacunku dla opozycji. Widać doskonale w ostatnich tygodniach, że lider partii opozycyjnej, tej największej partii opozycyjnej, testuje różne sposoby i różne pomysły na to, co może być tym skutecznym nośnikiem identyfikacji i poparcia wyborczego.
Ale to też było w przeszłości, prawda?
Tak,
to nie jest
to
nic
nie jest
nowego
wymysł
obecnej sytuacji.
Tak, to rzeczywiście nie jest nic nowego. Jak powiedziałem, każda partia, która przegrywa wybory, a szczególnie ta, która przegrywa i oddaje władzę, będzie szukała dla siebie nowej drogi, będzie szukała nowej tożsamości i ten swoisty mit, ta narracja jest bardzo potrzebna. Ona może skutecznie przeciwdziałać na przykład rozpadowi partii politycznej albo atomizacji.
A jak już jesteśmy przy przywództwie, to może porozmawiajmy chwilę też o rolach, które poszczególne osoby w partii odgrywają. Bo zastanawiam się, czy są osoby, które mają jakieś takie nieformalne role i że to jest też takie normalne, zgodne z teoriami polityki, że jest na przykład osoba, która bierze za siebie odpowiedzialność za jakieś wpadki, czyli taki, można powiedzieć, chłopiec do bicia, tak? Jak się coś zdarzy nieprzewidzianego. Czy jest na przykład osoba, która będzie robiła zamieszanie w jakiejś tam sprawie, interweniowała, zbierała głos, była powiedzmy też niesfornym kimś takim trochę, tak, w danej partii. Może ktoś to inspiruje, jakieś przecieki. Jak to wygląda w takiej praktyce później działania partii politycznych?
No w praktyce działania partii są oczywiście role oficjalne i są role nieoficjalne. I te role i te działania nieoficjalne są najczęściej najciekawsze. One są też często bardzo ukryte dla tego przeciętnego obywatela, nie zawsze wprost widoczne, ale rzeczywiście są ci, którzy mają na celu, powiedziałbym, komunikować się z mediami. Są w każdej partii politycznej ludzie, którzy są bardziej i mniej sprawni oratorsko.
Oprócz rzecznika prasowego oczywiście.
Tak, tylko rzecznik prasowy jest tą osobą oficjalną. Natomiast oprócz niej nie jest tak, że w partii politycznej każdy, kto chciałby, przyjmie zaproszenie do studia radiowego czy telewizyjnego. Każda profesjonalna partia będzie wskazywała grupę ludzi, którzy są uprawnieni do kontaktów z mediami. I znowu to nic nowego, bo chcę pani i państwu powiedzieć, że kiedyś dowiedziałem się, że na przykład w profesjonalnie zarządzanych klubach sportowych, piłkarskich, czy to Real, czy Barcelona, czy Bayern Monachium, po meczu nie każdy zawodnik może stanąć przed kamerą. Staje ten, który jest do tego merytorycznie przygotowany, który raczej wypadnie lepiej, a nie gorzej, bo jest reprezentantem drużyny. W polityce jest podobnie. Podobnie jest, jak pani była łaskawa powiedzieć, w przypadku tak zwanego enfant terrible, czyli takie niegrzeczne, niesforne dziecko. Jest zawsze ktoś, kto coś niepotrzebnie powie, kto coś niepotrzebnie
Ale to są przypadkowe sytuacje?
To nie są przypadkowe, to są sytuacje wyreżyserowane, ale tym osobom uchodzi więcej. Kiedyś w Platformie taką osobą był Palikot, której uchodziło więcej. Palikot, przypominam, przynosił do studia różnego rodzaju atrybuty. Czasem to był świński ryj, czasem to były bardziej, powiedziałbym, wyzwalające emocje gadżety, ale jemu to, powiedziałbym, nie wiem czy wypadało, ale jemu to uchodziło na sucho i nawet w samej partii dominowało przekonanie, że ale to Palikot zrobił, ale to Palikot powiedział. Takie odrobinę to było lekceważone, czy lekceważące. Dzisiaj widać, że w każdej właściwie partii są ludzie do tych ról nominowani.
Doktor Jarosław Ochst z Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w obszarze marketingu i wizerunku politycznego, jest moim i Państwa gościem. Do rozmowy wracamy po krótkiej przerwie.
Radiowo, naukowo. Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam Państwa ponownie. Moim gościem jest dr Jarosław Och z Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w obszarze marketingu i wizerunku politycznego. Jesteśmy, panie doktorze, w trakcie kampanii samorządowej i kiedy słuchamy kandydatów, to oni bardzo często właśnie dużo obiecują. Teraz już zaczynają obiecywać. Wiele osób się na pewno zastanawia, czy można im wierzyć. To pewnie różnie jest. Jednym można, bo rzeczywiście mają takie poczucie, że chcą coś takiego zrobić. Inni mogą już z założenia obiecywać, wiedząc, że nie dotrzymają tych obietnic. Tak to trochę jest?
No pewnie w jakiejś części tak jest. Ja po pierwsze bym nie generalizował, bo pewnie są kandydaci, którzy bardzo lekceważą sobie zobowiązania wyborcze, bo dla nich podstawowym zadaniem jest zdobywanie poparcia, popularności, rozpoznawalności. I tacy ludzie na pewno nie będą zastanawiali się nad tym, na ile zobowiązania będą mogli zrealizować po wyborach. Dla nich tu i teraz jest rzeczą najważniejszą.
Ja pytam pana o to dlatego, że wiele osób może sobie myśleć, nie mogę ufać politykom, to pewnie kiełbasa wyborcza, takie słowa padają, taka uda, tak, że coś tam będzie zrobione, a potem będzie jak zwykle. No dalej tak. Będzie dziurawy chodnik w naszej dzielnicy, dalej nie będzie czegoś tam zrobionego.
Ale politycy trochę na taką opinię zapracowali, choć z drugiej strony chciałbym dokończyć wcześniejszą myśl, że są i tacy, którzy myślę, że bardzo odpowiedzialnie formułują obietnice wyborcze, wiedząc, że trzeba je osadzić zarówno na możliwościach finansowych, jak i na możliwościach prawnych. Ci drudzy, choć robią to bardzo etycznie i moralnie, wcale nie muszą być skuteczni. Ci pierwsi, choć mam bardzo poważne wątpliwości natury etyczno-moralnej, mogą odnosić sukcesy w postaci większego poparcia. Ja generalnie, gdybym mógł do czegoś zachęcić wyborców, współmieszkańców Gdańska, bo też jeszcze jestem gdańszczaninem od urodzenia.
Nie tylko to, Gdańska, bo tak, słuchają nas też mieszkańcy całego Pomorza,
tak,
mam
rzeczywiście
nadzieję.
Więc ja zachęciłbym przede wszystkim do tego, aby pamiętać i w dniu wyborów, i w kampanii wyborczej, no, o pewnej myśli Platona, który w dziele pod tytułem Państwo napisał, że w kampaniach wyborczych nie chodzi o to, aby obiecywać, deklarować, składać deklaracje, chodzi o to, aby wykazać się dorobkiem i doświadczeniem. Platon pisał, powiedz kim jesteś, powiedz
czyli
skąd przychodzisz.
Czyli sprawdzajmy to, ktoś
tak,
zrobił wcześniej. Tak?
Jaki masz kapitał dorobku. I to jest najlepszy element identyfikujący kandydata. I myślę sobie, że ta myśl Platona sprzed wielu wieków dalej powinna być jak najbardziej aktualna. I mam takie marzenie, aby przekonywać nie tylko studentów, ale i wyborców do tego, aby głosy były oddawane nie za pomocą i nie na podstawie analiz emocjonalnych, tylko na podstawie analiz racjonalnych. Drodzy Państwo, dzisiaj w dobie internetu to naprawdę nie trzeba zbyt wiele czasu, aby sprawdzić nazwiska ludzi, którzy ubiegają się o nasze poparcie, aby sprawdzić to, kim są, czego dokonali, jaki mają kapitał osiągnięć, czym się charakteryzują. To są rzeczy naprawdę istotne i ważne i myślę, że to w istotny sposób ułatwi podjęcie możliwie najlepszej decyzji. Pamiętajmy wszakże o tym, że kiedy już podejmiemy tę decyzję, to w praktyce procedura cofnięcia mandatu jest bardzo trudna, by nie powiedzieć wręcz awykonalna. I dlatego warto ten wybór osadzić na przesłankach merytorycznych. Z tego też powodu, przepraszam za autoreklamę, ja od wielu, wielu lat we współpracy z pracodawcami Pomorza organizujemy debaty kandydatów. Ktoś mi ostatnio powiedział, pewien polityk, że i tak tego nikt nie ogląda i nikt nie słucha. Chciałbym, żeby oglądało i słuchało tego jak najwięcej ludzi, bo debata niesie w sobie z jednej strony szansę na to, żeby rozpoznać ofertę programową, żeby zobaczyć kandydata w praktyce działaniu, żeby bardzo szybko i sprawnie porównać go z kontrkandydatami. Z drugiej strony nie należy zapominać, że debata jest dla kandydata każdego czymś bardzo ryzykownym. No bo z jednej strony, jak powiedziałem, niesie szansę na zwielokrotnienie poparcia, rozpoznawalności, z drugiej strony jednak generuje niemałe ryzyko, wpadki i kompromitacji. Była taka debata, już nieważne gdzie, gdzie jeden z kandydatów pretendujących do bardzo znanego, bardzo ważnego stanowiska na zdecydowaną większość pytań nie potrafił odpowiedzieć. I myślę, nawet jestem przekonany, że to nie zbudowało prestiżu tego kandydata i wyborcy, którzy byli uczestnikami tej debaty, bo to są debaty z udziałem publiczności, bardzo często wychodzili i mówili mi jako organizatorowi i prowadzącemu, że wprawdzie nie udało się podjąć jednoznacznej decyzji, na kogo głosować, ale wiedzą, na kogo nie wolno zagłosować. I dlatego myślę, że takie debaty przedwyborcze też mają głęboki sens, nawet jeżeli nie są w polskiej demokracji zakotwiczone tak silnie, jak na przykład w demokracji amerykańskiej.
Panie doktorze, ludzie wybierają tego, na kogo zagłosują. Tak się zastanawiam, czy to powinien być ktoś im taki bliski, jakiś, nie wiem, taki człowiek z sąsiedztwa, tak bym powiedziała, czy raczej taki ekspert, ktoś, kto jest, powiedzmy, mądrzejszy od nas, bardziej doświadczony, więcej wie, zna się na prawie, tak?
Redaktor, tu jest bardzo złożony problem, bo akurat w dużych miastach, Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, w gminach więc powyżej 20 tysięcy mieszkańców, mamy wybory proporcjonalne. A to w praktyce oznacza, że kandydaci ulokowani są na tak zwanych listach kandydatów. No i ekspert, gdyby nawet marzył o kandydowaniu, to stoi przed dylematem albo uzyskania miejsca na liście partyjnej. Pytanie, czy partia jest zainteresowana obecnością eksperta, to jest rozmowa na dłuższy temat, ale udowodniłbym, myślę, bardzo szybko i skutecznie, że nie zawsze. A druga rzecz, jeżeli dla eksperta miejsce na liście kandydatów się nie znajdzie, no to ekspert staje przed dylematem i może albo zrezygnować, albo stworzyć własny komitet wyborczy.
Czyli partia chce mieć swoich ludzi na listach.
I tworzenie własnego komitetu wyborczego nie jest wykonalne, ale jest dosyć trudne i ryzykowne, bo pamiętajmy, że trzeba to sfinansować, trzeba mieć struktury organizacyjne. To nie jest takie łatwe i proste. Z drugiej strony, jeżeli akurat w tej chwili mówimy o kampanii samorządowej, to na pierwszą część pani pytania odpowiedziałbym, że istota wyborów samorządowych polega na tym, abyśmy wybierali tych, których znamy, kojarzymy.
No ale znamy często ich tylko na przykład z nazwiska, bo się nam gdzieś kojarzy, prawda? I zakreślamy wtedy krzyżyk przy nazwisku kogoś, kogo gdzieś tam coś nam dzwoni w którymś kościele. Tak?
I to jest, pani redaktor, pewien problem, bo o ile w mniejszych gminach ludzie są rozpoznawalni, zmieniaj nazwiska z twarzy. Ludzie się po prostu znają. Z ulicy, ze sklepu, z kościoła, z przychodni. Znają się i wiedzą, kto kim jest. Wiedzą, kto czego dokonał, na co można liczyć, a czego nie można się spodziewać. To w tych dużych gminach ustawodawca ustawił tę granicę na poziomie 20 tysięcy mieszkańców. Oczywiście nie ma szansy, żebyśmy my, mieszkańcy Gdańska, Gdyni, Sopotu, Słupska,
znali wszystkich.
Dlatego taką uproszczoną, nieidealną, uproszczoną identyfikacją jest obecność kandydatów na listach partyjnych. Czyli jeżeli masz poglądy prawicowe, to wybierz kogoś z listy prawicowej, bo pojawia się przekonanie, że oni dokonali przemyślanego i słusznego wyboru. Jak jest z tymi kandydatami, znowu nie upraszczałbym, ale sytuacja jest bardzo różnorodna. Są na listach kandydatów ludzie kapitalni, fantastyczni, dobrze, że są i chwała im, że są, bo mają i kapitał wiedzy, i kapitał doświadczenia i mają niebagatelny kapitał dorobku na rzecz społeczności lokalnej. Są tacy, którzy mają nazwisko i którzy ostatnie 5,5 roku nie zrobili zbyt wiele, ale w ostatnim czasie się zaktywizowali, ostatnie pół roku czegoś dokonali, czymś błysnęli, zaznaczyli swą obecność chociażby w mediach i często to się też przekłada na wybór do organu ustawodawczego.
Panie doktorze, a dzisiaj, żeby zdobyć poparcie, to wystarczy, nie wiem, porozdawać ulotki, podkładać je do skrzynek, czy jakie działania są najefektywniejsze?
No cała paleta działań. Myślę, że bardzo trudno powiedzieć, które jest najefektywniejsze, ale na pewno nie zlekceważyłbym tego, o czym była pani łaskawa powiedzieć, choć ta ulotka nie generowała nigdy i chyba w tej chwili również nie generuje szczególnego zainteresowania wyborców. Myślę, że większość z nas ma w pamięci obraz, kiedy pod skrzynką na listy leży mnóstwo ulotek, czyli nasi sąsiedzi nawet nie zabierają tych ulotek do domu, żeby rzucić na nie okiem. Zmienia się co nieco, jeżeli ta ulotka ma tak zwany walor praktyczny, kiedy ulotka to nie tylko pewne oczywiste treści, ale na przykład załączony jest informacja, w jakich godzinach przyjmuje lekarz, w jakich godzinach czynna jest przychodnia, jak kształtuje się rozkład autobusów z naszej dzielnicy do centrum i odwrotnie
itd.
No to
już jest jakaś podpowiedź.
Już jest jakaś podpowiedź, jedna z wielu i myślę, że ja tu Ameryki nie odkrywam. Natomiast myślę, że nie wolno i nie powinno się nie doceniać kontaktu bezpośredniego, czyli tego, co nazywamy door to door. Czyli jednak warto spotykać się z wyborcami, warto ich odwiedzać, warto przedstawiać się, warto pytać ludzi o opinię, warto pytać ludzi, co sądzą o tym, czym rada powinna się zająć, co warto zrobić na dzielnicy, w osiedlu i tak dalej. Przy czym, panie redaktor, paradoks Polski, nie tylko trójmiejski, Polski, polega na tym, że my w ciągu tych 5,5 roku tych naszych radnych nie widzieliśmy prawie wcale. Czyli no państwo jesteście w dużo bardziej komfortowej
idealny
sytuacji.
Idealny radny to jest taki, na przykład, panie doktorze, który jak jest festyn rodzinny na osiedlu, to sobie wystawi swoje stoisko, napisze radny Kowalski i on...
I czekaj, mówi, jestem gotów do rozmowy z wami.
Podejdź, zapytaj, i jemu będzie łatwiej zdobyć ten mandat?
Tak. Tak,
bo ludzie będą go znali, tak?
Tak, będą go znali, ale powtarzam, polski paradoks polega na tym, że przez 5,5 roku ci radni byli daleko od nas, poza pewnie jakimiś wyjątkami. My często ich nie znamy. Ja pytam studentów politologii o nazwiska radnych i oni ich nie znają. I mógłbym oczywiście obarczyć ich, studentów, winą za to, że nie znają tego świata lokalnej polityki, ale przypadkiem czy wina nie leży po stronie u owych polityków, owych radnych. Co ci radni zrobili w ostatnich latach, aby zapaść w pamięci wyborców? Czy to rzeczywiście wielka trudność, aby na półmetku kampanii, na półmetku, przepraszam, kadencji odwiedzić wyborców, przekazać ulotkę z podsumowaniem i zapytać o to, czym powinny się radny, rada miasta zająć w drugiej części kadencji. Tego trochę brakuje. Nie lekceważyłbym również, panie redaktor, mediów i tych klasycznych i w coraz większym stopniu mediów społecznościowych. Nie wyobrażam sobie dzisiaj profesjonalnej, skutecznej kampanii wyborczej, nawet jeżeli mówimy o samorządowej, bez wspomagania się mediami społecznościowymi. Oczywiście
no
są...
trzeba tam agitować, gdzie są ludzie, prawda?
No tak, trzeba być tam, gdzie są ludzie.
A ludzie
oczywiście
są w mediach społecznościowych.
Wiele zależy od tego, jaką partię reprezentujemy i o jakich wyborców walczymy. Jeżeli kategoria moich wyborców to ludzie dojrzalsi wiekowo, no to nie lekceważyłbym mediów społecznościowych, ale na pewno nie muszę być tam tak aktywny, jak w sytuacji, kiedy moi wyborcy to na przykład ludzie w przedziale 20-30.
No, dzisiaj można targetować po prostu.
Tak, i to się robi.
Geotargetować przez media społecznościowe.
I to się robi i sprawdza się, kim jest ten mój potencjalny wyborca, kto deklaruje ewentualną chęć zagłosowania na mnie.
To samo, co przy sprzedaży,
panie redaktor, ale mówię o tym studentom na wykładach, że marketing polityczny ma wiele cech wspólnych z tym marketingiem pozapolitycznym, nazwijmy go ekonomicznym. Tyle tylko, że nie zapominajmy, że ma kilka jednak istotnych różnic. I o tych różnicach też trzeba pamiętać.
Panie doktorze, nie ma pan wrażenia, że ostatnio mocno się stawia na kobiety w polityce? Wiele kobiet otrzymało w tej chwili w tym nowym rządzie stanowiska ministerialne, stanowiska wiceministerialne. To, że są kobiety, to jest taki czas dla kobiet w tej chwili? Coś się zmieniło?
Ewidentnie. Myślę, że jest to konsekwencja wyników wyborów, frekwencji wyborczej, tego rekordu, który pobiliśmy wspólnie. I co tu dużo mówić, w istotny sposób ten rekord zawdzięcza się również ludziom młodym i kobietom.
Kobiety wcześniej nie były tak zainteresowane udziałem w wyborach,
nie
prawda?
Chcę powiedzieć, że nie były zainteresowane, ale z badań, które ja znam, wynikało, że we wcześniejszych elekcjach kobiety były nieco mniej i słabiej motywowane do aktywności wyborczej niż mężczyźni. Były po prostu mniej radykalne.
Mniej
tak
się może interesują kobiety polityką.
Pewnie tak. Natomiast to, że kobiety tak masowo wzięły udział w wyborach, a to, że wzięły udział w wyborach, to nic innego jak zasługa mojego imiennika, lidera partii opozycyjnej, w tej chwili największej partii opozycyjnej, ma swoją konsekwencję w tym, że rzeczywiście nie przypominam sobie Rady Ministrów, w której składzie byłoby tak wiele kobiet. Proszę łaskawie zauważyć, że kobieta jest osobą, która reprezentuje rząd w naszym województwie. Wśród wicewojewodów już wiemy, że też będzie kobieta. Do tego na przykład, kiedy przyglądam...
Już jest chyba nominacja.
Nie wiem, czy już pani Olkowska-Jacyno została nominowana. Wczoraj jeszcze na stronie internetowej tej informacji nie było, a sprawdzałem. Bo to moja była studentka, którą przy okazji pragnąłbym gorąco pozdrowić. Natomiast chcę powiedzieć, że kiedy na przykład wczoraj przyglądałem się pewnej telewizji komercyjnej, to utrwaliłem w sobie przekonanie, że tak jak pewnie 10 lat temu rzadkością była kobieta ekspert, tak w tej chwili odnoszę wrażenie, że rzadkością jest mężczyzna ekspert. Bardzo często w roli ekspertów występują kobiety i dobrze, że występują, bo mają często bardzo wiele mądrych rzeczy do powiedzenia i bardzo często potrafią nas, mężczyzn, zagonić w przysłowiowy ślepy zaułek. Natomiast jeżeli mówimy o kobietach w procesie wyborczym, to proszę łaskawie mi pozwolić na to, bym zwrócił uwagę na jeszcze jeden aspekt, mianowicie natury prawnej. tam gdzie wybory są proporcjonalne, czyli w największym uproszczeniu gminy powyżej 20 tysięcy mieszkańców, rady powiatu, sejmiki wojewódzkie. Tam kodeks wyborczy obliguje, by na listach były obecne kobiety. Bardzo często i politycy, i czasem dziennikarze popełniają błąd, operując słowem parytet. Nie. Gdyby był parytet, to byłoby 50 na 50, od łacińskiego paritas, pół na pół. Mamy w Polsce system kwotowy. To znaczy na liście kandydatów musi być minimum 35% przedstawicieli drugiej płci, co oznacza, że gdyby w Polsce kobiety wpadły na pomysł stworzenia feministycznej listy kandydatek,
komisja, mężczyzn
musiałoby tam być minimum 35% mężczyzn, bo Okręgowa Komisja Wyborcza by takie listy nie zarejestrowała, ale oczywiście daje przykład trochę rzadki, bo najczęściej ta obecność, ten system kwotowy dotyczy kobiet i dlatego na każdej liście, tam gdzie są wybory proporcjonalne, minimum 35% to jesteście wy, panie.
Chciałabym jeszcze pana zapytać o taką brutalizację życia politycznego i tego dyskursu politycznego, bo wielu polityków przestało przebierać w słowach. Po prostu słowa, które często padają i słuchają tego ludzie, wyborcy, no są takie zastanawiające niejednokrotnie, tak bym je nazwała.
Przerażające,
czy to ma wpływ na postawy wyborców?
Tak.
Czyli taka brutalizacja życia politycznego, to może mieć wpływ także na, nie wiem, kampanię wyborczą samorządową. Pan się jakoś spodziewa czegoś innego niż zwykle, jakichś takich bardziej radykalnych...
W każdej kampanii wyborczej, a więc i w tej, dopuszczam możliwość zastosowania czarnego PR-u. Nie wykluczam, że i w tej kampanii, która trwa, pojawią się sytuacje tego typu. Natomiast brutalizacja języka polityki to nie jest zjawisko nowe. Natomiast odnoszę wrażenie, że w ostatnich latach nastąpiła szalony przyrost tego problemu, wzrost tego problemu.
Ale to nie sprzyja zaufaniu do polityków,
nie,
prawda?
Nie sprzyja zaufaniu do polityków. Natomiast być może jest to prosta konsekwencja tego, że politycy gonią za popularnością, za sensacją.
Coraz trudniej zrobić coś, żeby na siebie zwrócić uwagę.
Zastanawiam się, czy nasza rozmowa, pani redaktor, nie miałaby dużo większego zasięgu i dużo większej słuchalności, gdybyśmy zamiast kulturalnie i grzecznie ze sobą rozmawiać, przekrzykiwali się i na poziomie tego typu emocji. Pani by mnie obrażała, ja obrażałbym panią i może nagle wzrosłaby nam słuchalność. Nawet domniewam, że tak mogłoby się stać. I to też warto wziąć pod uwagę. Wreszcie, no przecież polscy politycy nie są przygotowywani, nie są kształceni w zakresie sztuki oracji, sztuki publicznego zabierania głosu. To są amatorzy. I bardzo często to widać i słychać. A po drugie, myślę sobie, że można również postawić tezę, którą kto wie, czy nie byłoby łatwo udowodnić, że im mniej wiedzy merytorycznej, im mniej argumentów, tym większa skłonność i zdolność do emocji, do argumentów ad personam, do obrażania konkurenta politycznego, bo w którymś momencie, kiedy człowiek czuje bezradność intelektualną, właściwie staje przed dwoma możliwościami, albo przyznać się do owej, to raczej nie wchodzi w rachubę, albo zakrzyczeć konkurenta, wyzwać go od niepatrioty, od... No i tutaj cały arsenał różnego typu figur retorycznych można przywołać i zastosować.
Bardzo dziękuję, panie doktorze, za wyjaśnienie tych tajników polityki i tego, co będzie też czekało nas pewnie w najbliższych tygodniach przed wyborami. Doktor Jarosław Och z Zakładu Teorii Polityki w Instytucie Politologii Uniwersytetu Gdańskiego, ekspert w obszarze marketingu i wizerunku politycznego, był moim i państwa gościem. Dziękuję pięknie.
Ja również dziękuję pani, dziękuję państwu.
Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.